Wiesz, Wojtek, że dowiedziałem się dzięki mojej dolegliwości chorobie,
O,
schorzeniu,
czyli to się jednak do czegoś przydaje, mówisz?
na czym polegało pęknięcie bańki w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, związanego z spłatami kredytów za nieruchomości. I teraz umiem już to wytłumaczyć. Tam jaką w pętlę rekurencyjną wpadły banki, które się rozjebały na twarz. Witaj serdecznie, Wojciaszku.
Dzień dobry, ale czy ty to
Odcinek.
wytłumaczysz, czy po prostu chciałeś się pochwalić, że
A nie,
umiesz?
nie, nie, broń cię, Panie Boże, ja tylko chciałem się pochwalić.
Rozumiem. Oczywiście, to jest.
Ale chcę to, żeby było jasne. Ja wszedłem w to miejsce, dlatego że na TikToku poleciło mi film The Big Short, który bardzo mocno w ogóle polecam.
Świetne.
On jest mniej więcej w tym samym miejscu, którym jest Wilk z Wall Street w mojej głowie, czy Moneyball. To są takie rzeczy, które jeśli nie widzieliście któregoś z tych trzech filmów, które wyjaśniłem, albo nie widzieliście dwóch, a jeden wam się podobał, to te kolejne dwa będą wam się totalnie podobały. Moneyball jest na temat koszykówki, z tego co pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, gdzie ziomek zhakował system, w jaki sposób powinien budować zespół i jakie powinien osiągać wyniki, żeby dostawać jak najwięcej pieniędzy na nowy zespół. Jakaś taka pierdoła. Znaczy, niesamowicie to zrobił. No, Wilk z Wall Street to jest wiadomo o Wilku z Wall Street, czyli o tym, o szachlejach, machlejach na giełdzie, a tutaj jest The Big Short, jest o tym właśnie. The Big Short, czyli on postawił pieniądze przeciwko rynkowi nieruchomości. On powiedział: założę się z tobą banku, że nieruchomości upadną i chcę, żebyś jak upadną, to ja ci będę płacił za to tyle, za ten zakład, ale jak upadną, to ty mi musisz oddać tyle. I wszystkie banki to wzięły, bo stwierdziły, no ziomek jest pierdolnięty. No.
Darmowe
Więc
pieniądze.
darmowe pieniądze. Jakby to jest literalnie. No więc polecam te filmy, wszystkie trzy. No i dzisiaj widziałem TikToka, po czym mówię, no ewidentnie muszę się dowiedzieć więcej. I spędziłem trochę czasu czytając o tym, żeby dowiedzieć się, jak to w ogóle wyszło, jak to wygląda, jak tam wygląda to w Stanach Zjednoczonych, czy to ma jakieś zastosowanie, i czy to jest wiedza, która jest mi do czegoś w życiu przydatna. No, tak średnio, na razie bym powiedział, ale generalnie.
No okej. Super. No ale jest to na pewno, wiesz, poszerzanie wiedzy. Może dzięki temu, że wiesz dzisiaj, jak to wyglądało, może będziesz wiedział, że
Wytropię kolejną taką
określone
bankę.
ruchy, tak, że będziesz wiedział, jakich śladów szukać przed kolejną inwestycją w NFT. Gdzieś mi się przewinęło w
Dzisiaj
ogóle.
sprzedałem właśnie
Tak?
sporo, sporo. Nawet wziąłem, na zasadzie przyszedł taki moment, że mówię, no dobra, to jest czas na to, żeby wziąć na klatę jakby
Tak
przegrane
zwany L.
strzały. Tak, no, przegrane strzały i takie rzeczy. Największy przegrany strzał to był taki, w którym straciłem chyba z 300 dolków.
Ajajajajaj. No ale
Czy
no,
coś
jakby, no
takiego.
wiesz,
No.
za każdym razem, kiedy wykonywałeś transakcję zakupową, brałeś pod uwagę, że to tak się może wydarzyć, więc
Tak,
no wiadomo.
oczywiście, oczywiście, tak. No ale jakby po prostu przyszedł już taki moment w niektórych przypadkach, że stwierdziłem, że nie wierzę w to, że to ma szansę na to, żeby się w jakiś sposób podnieść i. Zresztą projekty, z których zrezygnowałem, to były takie, w których niezależnie od tego, czy dobrze sobie radziły, czy źle sobie radziły pod względem tego, co miały robić, tylko to były projekty, w których zespół deweloperski nie kontaktował się z posiadaczami. W sensie, wiesz, gdzie zespół po prostu nie wchodził w interakcję, nie rozmawiał z ludźmi i ja mówię, no jakby ja daję pieniądze, żebyś ty robił rzeczy i żeby te pieniądze nie wracały, a ty tego nie robisz. No to jakby i nie mówisz mi dlaczego. No to nie jest poważna rozmowa, więc ja po prostu, wiesz, tuk NL i sprzedałem trochę rzeczy. No także taki
Jasne.
dzisiejszy dzień ciekawy, interesujący. Witam serdecznie jeszcze raz.
Bardzo ładnie. Ja gdzieś czytałem, tylko nie wiem na ile to jest prawdziwe, bo przewinęło mi się od jednego z dziennikarzy Spidersweba, że wspaniały projekt Fancy Bears będzie miał sprawę w sądzie. Ale nie chcę, nie mówię tego jako pewną informację, bo nie do końca sprawdziłem, czy to faktycznie prawda.
Znaczy, bo oni mieli za to, że kiedyś
Przyglądowało
jakiś
im się,
tam.
tak, przyglądali im się, urząd chyba skarbowy nawet przeglądał to bodajże w styczniu tego roku. Ale no nie znam wyników tego przyjrzenia się, a może właśnie teraz te wyniki zaraz się pojawią i będziemy wiedzieć, że no niestety były jakieś przewałki, nie? No ale nie wiem, czy się różnił ten projekt czymkolwiek od innych projektów i czy on mniej ostrzegał o tym, że możecie wszystko stracić? Nie wiem, może, ale to nadal jest tak, to jest to jednak, wiesz, historycznie patrząc, rynek, który no był ogromnym ryzykiem i ci, co mieli wygrać, to wygrali, no, ci, co mieli przegrać, to przegrali.
Mam parę takich betów, które porobiłem, które ostatecznie... myślę, że mogę być na zero albo slightly do przodu teraz, okay. Jakby z tymi dzisiejszymi L-kami, które wziąłem, ale to dlatego, że wydarzyło się literalnie to, co się, jakby to, co na co liczyłem na większej liczbie projektów. Czyli mam taki projekt, który po prostu zrobił z 0,01 ETH na 0,36 ETH, mm-hmm. Czyli zrobił 36-krotny wzrost. Więc to mi, powiedzmy, spłaciło trochę tych rzeczy. Znaczy spłaciło. Powiedzmy, że...
Zalało dziurę trochę.
Tak, nadal nie wyciągnąłem złotówki, nie? No dobra, tak. No nieważne, to się śmiejemy po prostu. Ja to jakby bawię się tylko i wyłącznie, sobie kolekcjonuję po prostu takie stamps internetowe. Wociaszku, założyłem bloga.
O! Proszę bardzo. Czy jesteś metaversiarzem?
Nobody has to know, ponieważ zrobiłem na pinat.pl. Aha. Jak wejdziesz, to...
Albo, przepraszam, bo powiedziałem metawersiarzem, prawie... a chodziło mi o fediwersiarzem. O, to miałem
Fediwers.
Na myśli.
Fediwers, no, no. Tyle tych wersów jest. Nie.
Właśnie.
Jest na pinat.pl, po prostu jak się wejdzie, to widać jakby bloga, ale on nie jest istotny jako blog. To, co jest istotne, to jest to, że on jest de facto, to jest źródło prawdy dla każdego innego miejsca, w którym można czytać treść. Tak sobie wymyśliłem. To znaczy, jak ja tam, ja mam, nawet napisałem gdzieś taki, tam napisałem wpis, w jaki sposób coś tam wykminiłem, bo sytuacja jest taka, że zainstalowałem sobie aplikację Mars Edit na Macu, która jest edytorem do WordPressa, żeby postować. Oni literalnie jakieś 2 czy 3 tygodnie temu dodali funkcję, która sprawia, że masz globalny shortcut na dodawanie mikropostów, ponieważ wprowadzają obsługę mikro.blog, takiego serwisu, którego nie wiem, czy kojarzysz, ale to w każdym razie działa to też na WordPressie, który tam mam postawiony.
Okay.
Co oznacza, że teraz naciskając Ctrl-Command-P wyświetla mi się okienko, które wygląda jak miejsce do robienia nowego tweeta.
Okej. Okay.
Wpisuję tam treść, klikam command enter i on się postuje na moim blogu, tym pinat.pl i automatycznie jest przesyłany też na Mastodona jako mój pościg z linkiem do bloga.
Okej. Okay.
Ale z pełną treścią.
No, proszę.
Co oznacza, że po prostu gdyby Mastodon też upadł w cholerę, to ja mam wszystkie te rzeczy u siebie w jednym miejscu zebrane, nie?
Okej. Okay.
Tak, postanowiłem po prostu, że skoro i tak już dzieje się w tę stronę, to równie dobrze mogę po prostu tego mikrobloga prowadzić sam dla siebie i jakby federować go dalej, nie?
Mm-hmm, mm-hmm.
Taka ciekawostka. Tak, to był mój projekt weekendowy, który undertook, ponieważ musiałem sobie tak po prostu poklikać coś, miałem taką ochotę na jakieś takie kucowanie, więc zrobiłem to i powiem ci, że działa bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. No.
Super.
Niczego to nie zmienia. Jakby, jak ktoś chce, to dalej polecam czytać Mastodonta. Natomiast, no...
Bardzo przyjemnie.
Taka ciekawostka.
Bardzo przyjemnie. Tutaj
w ogóle dodam tylko tak, że WordPress ma wtyczkę, która pozwala ActivityPub i staje się wtedy, WordPress staje się instancją Mastodona de facto. Znaczy, wiesz, na ActivityPubie. I można czytać wszystkie posty, które tam się pojawiają.
Mm-hmm.
A do tego jest opcja, żeby dodać 2 dodatkowe pluginy, które sprawią, że możesz followować swoim WordPressem też inne mastodony.
Oh, wow.
I de facto możesz sprawić, że WordPress jest taką instancją, która totalnie gada ze wszystkimi mastodonami, pixelfedami i tak dalej. Możesz obserwować, pisać posty, odpowiadać, komentować. W sensie to wszystko możesz zrobić z perspektywy WordPressa. Wystarczy zainstalować dodatek ActivityPub. A on potem proponuje tam chyba 2 dodatkowe dodatki, które pozwalają bardziej tą zamienić na instancję fediwersową. I to jest spoko, bo tak jak Mastodon potrzebuje potężnych serwerów, w sensie no, potrzebuje serwera normalnego, no tak WordPress możesz zainstalować na przykład sobie na Zenboxie, gdzie my jesteśmy, no, na tak. jakimś innym shared hostingu i możesz korzystać z tego jako interfejsu do oglądania na przykład, czy czytania, nie?
Ciekawe, ciekawe.
To jest bardzo to jest ciekawe, w jaki sposób te wszystkie rzeczy się łączą i jak one ze sobą rozmawiają przez te wszystkie otwarte API. Więc ja sobie z tego chętnie korzystam.
Bardzo ciekawe, ciekawe to rozkminiłeś. No i fajne, podoba mi się to, że właśnie jakby tak samo jak na Twitterze, jak korzystałeś z Tweetbota na Macu, no to wiesz, to puszczenie nowego posta jest po prostu pod kilkoma skrótami. No i dzieje się z nimi tak. dalej już dużo, dużo pięknych rzeczy. No teraz jest taki trend w ogóle, też na TikToku bardzo dużo jest takich polecajek od marketingowców i content managerów, że jakby, że trzeba korzystać z tego samego kontentu wszędzie, gdzie się tylko da, pod warunkiem, że on jest w miarę dostosowany. No i to jest taki przykład Oczywiście. Tego, nie? Że jakby, okej, okay, możemy to puścić tu na blogasku, to jest twoje źródło, z którego tworzone są te tuty, tak, mastodontowe. W sumie mogłyby być też tweety. Dlaczego nie? Przecież to też można tak. pospinać i no, idzie to zgodnie z trendami, ale zupełnie kontra trendy, bo... No bo jednak, wiesz, zamykasz to w tym swoim banieczce, co, wiesz, to trendem może będzie kiedyś.
Ja intencjonalnie nie włączyłem z wysyłania tych samych treści na Twittera.
Oczywiście.
Bo stwierdziłem fagiem. Mhm. Jak będę chciał wrzucić coś, to wrzucam, ale raczej mnie to tam nie interesuje aż tak bardzo. Nie?
Jasne, jasne. Bardzo ładnie to zrobiłeś.
Bardzo dziękuję.
Proste.
I Mars Edit w ogóle, jeśli ktoś ma bloga na WordPressie, to Mars Edit, ja nie korzystałem wcześniej, no bo nie było takiej okazji, żeby móc się zainteresować. Jest w setupie w ogóle, ten setup, kojarzysz ten taki
tak,
subskrypcją za 10 dolków.
Z wieloma apkami, no.
To jest, a pełna wersja kosztuje chyba tam 250 zł, w razie czego, gdybyś nie chciał płacić subskrypcji, to można kupić za 250 zł po prostu. No, 50 dolków.
To jest jakby system do zarządzania swoim WordPressem z apki.
Tak, ale masz wszystko. Masz lokalne drafty, posty, pages z wrzucaniem zdjęć. No, naprawdę to... I masz nawet media manager, to znaczy możesz przerzucać rzeczy ze swoich zdjęć do WordPressa, żeby tam po prostu leżały, nie? Mhm. Nie, no, bo jasne, to jest... Pomyślałem sobie o tej aplikacji dlatego, że jakiś czas temu John Gruber, który prowadzi The Daring Fireball, który ja tam sobie subskrybuję, czytam czasami, to widziałem, że napisał właśnie o Mars Edit i ja mówię, o wow, okej. Okay. I on napisał tam, że on chyba nawet używa Mars Edita od X lat. Wpiszę sobie Mars Edit. Jest. 7 grudnia napisał Daring Fireball, że Mars Edit is one of the few apps I consider essential for my work. I've posted over 32,000 items to Daring Fireball in the last 20 years. I 30 tysięcy z tych 32 tysięcy prawdopodobnie wyszło z Mars Edita, nie?
Wow, okej.
Okay. A, bo on o tym napisał w kontekście tego, że najnowsza wersja, czyli Mars Edit 5, dodaje również opcję Markdown. W sensie możesz pisać Markdownem w postach. Wcześniej tego nie można było robić. No.
Super.
Także...
Ciekawe, znaczy wygląda śmiesznie, bo wygląda jak taka, wiesz, apka, która jakby jest najprostszą apką złożoną po prostu z standardowych okienek makowych, wiesz, jakby wiesz, wydaje się, że to nic wielkiego, po prostu ktoś skorzystał sobie z makowych wszystkich gotowych rzeczy i poskładał to do kupy, ale wiadomo, że jej potęga leży w tym takim bardzo silnym połączeniu z WordPressem i z tym, co WordPress potrafi, no bo wiesz, ja też jestem w stanie to przełożyć, bo jak zarządzam tam stroną, wiesz, Darka Rosiaka i raportu o stanie świata, no to my też tam mamy instancję WordPressową, która no, jest trochę customowo pozmieniana, więc pytanie, właśnie to jest zawsze takie pytanie, czy jeżeli WordPress został dość silnie zmodyfikowany, to czy te apki są w stanie,
15-dniowy trial.
A, nie, jasne.
Darmowy, w sensie darmowy i do tego taki, który obejmuje wszystkie funkcje, nie?
Okej, okay, super.
Więc to możesz w pełni po prostu siąść i wyklikać, zobaczyć, czy to odpowiada na twoje potrzeby.
Oczywiście. No, ale to też jest Ja mam taką myśl w głowie, że im mniej się w WordPressie grzebie, już tak na poziomie takim bardzo głębokim kodu i jakby samego backendu przede wszystkim, tym jesteś bezpieczniejszy ze względu na to, że no jednak czy to właśnie wtyczki będą działać, wiesz, no bo jak cokolwiek zmienisz, to się okazuje, że może się dużo rzeczy wysypać, no ale to też, wiesz, od tego są kucerzy PHP, tak zwani programiści, niektórzy ich nazywają programistami, ale tacy, którzy po prostu wiedzą, że aha, ta wtyczka działa na to, no to tą wtyczkę też musimy zmodyfikować, żeby działała u nas, bo u nas to jest trochę inaczej, nie? Więc to już się wchodzi w takie bardzo zaawansowane rzeczy, ale im bardziej goły WordPress, tym po prostu bezpieczniej się go integruje z innymi rzeczami. No i tak właśnie ty zrobiłeś, nie? Jakby to też masz golutkiego, nie? Jedyne co, to tam jakiś theme pewnie wybrałeś, żeby to wyglądało tak, jak nie wygląda, tak jak wygląda i już no. Piękne, piękne. Ale no, Mars Edit, fajna rzecz. Jeżeli ktoś, kurczę, na WordPressuje dużo, może być bardzo, bardzo fajną apką, chociaż muszę przyznać, że jest tak, kosztowo nie jest najtańsza, no ale wiadomo, to zależy wszystko.
No tak, ale zakładając, że to jest interfejs, z którego można korzystać potem, żeby pisać rzeczy na swoim blogu, to też jest inaczej. Nie?
Jasne,
w sensie, że
tak,
to jest, wiesz.
Zwróci się po jednym wpisie sponsorowanym.
No, potencjalnie.
Potencjalnie tak. Kochany, ja mam kilka takich śmiesznych newsików. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o chat GPT? Zresztą w poprzedni odcinek intro zostało wygenerowane.
Chciałem wczoraj użyć i nie działa.
Tak, i nie działa. No tam niestety, wiesz, staje się to narzędzie coraz bardziej popularne, no i serwery nie wytrzymują. Co jest zrozumiałe, bo wiadomo, że ten mechanizm też wymaga dość dużej mocy obliczeniowej po to, żebyś ty dostawał tak szybko odpowiedzi, wiesz, całkiem, powiedzmy, sensowne. No ale głównym problemem, jaki był wokół chat GPT, który starałem się przekazać, mam nadzieję, że się udało, było to, że no, on ma po pierwsze zatrzymaną wiedzę na określonej dacie, tam to był 2021 rok bodajże, z tego co pamiętam. Nie ma nic nowego w swojej bazie i tak naprawdę jest odseparowany od internetu. To znaczy, że on nie może zaciągać sobie nowych informacji, czy to z Google'a, czy z innych narzędzi, no bo nie. Więc bazuje na tym, co ma i koniec. I to jest zamknięte pudełko, które jak bardzo by nie było zaskakująco potężne i nie wyrzucało naprawdę świetnych odpowiedzi, no to nadal jest zamkniętym pudełkiem, nadal, wiesz, no nie zastąpi ci Siri. Nie ma szans, nie? Jakby no, tam jest cały niestety czas flow nowych informacji, które musiałby on je przemielać i cały czas budować swoją bazę i wiedzę. Natomiast, jak widać, są serwisy, które dość szybko podłapują trendy i to mi się bardzo podoba. Jest coś takiego, bo jasne, nie korzystałem z tego jeszcze. W sensie nie wiem, jak to działa, bo tam trzeba się, wiesz, logować, nie trzeba niby podawać karty, danych karty kredytowej, bo to jest narzędzie docelowo płatne. W darmowej wersji masz chyba 6000 słów do wykorzystania. Można wesprzeć projekt na Product Hunt i też dostaniesz 5000 słów za darmo, no ale później już, wiesz, już jest to absolutnie płatne narzędzie. Natomiast to jest narzędzie, które do tej pory też robiło już bardzo dużo rzeczy, takich generowania przez AI tekstu, nie? Między innymi, no, to się nazywa WriteSonic i oni robią, wiesz, jakby swoje narzędzie polecają, wiesz, do pisania artykułów, blogowych notek, to tobie by się przydało teraz. Opisy do produktów, na przykład jeżeli chcesz wystawiać je na Allegro czy na Amazonie, nawet są specjalne jakby kategorie, że możesz description napisać, możesz wypisać product features. Nie wiem, co AI może zrobić w ramach tego, bo przecież to jest wypisanie tego, co ten produkt robi. To właściwie to powinno być to, co ty jednak dorzucisz. No ale
jedyne twoje zadanie.
Tak, no. A to je po prostu generujesz z automatu. Nie? Mówisz, że to jest papier toaletowy, wygeneruj mi wszystkie zalety papieru toaletowego. Nie? No i oczywiście też potrafi czytać, znaczy pisać teksty reklamowe pod różne produkty, nie? I to zarówno na Facebooka, już są takie właśnie dostosowane nawet do każdej platformy. No jakby okej, Super. YouTube'owe tytuły, opisy, to samo, wiesz, to wszystko jest w stanie wygenerować. I oni, jakby firma, która stworzyła to Raid Sonic, zrobili Chat Sonic. I Chat Sonic, oni piszą w tekście swoim marketingowym, że to jest like Chat GPT with superpowers. I okazuje się, że faktycznie Chat Sonic, oprócz tego, że działa pewnie podobnie jak Raid Sonic i wydaje mi się, że nie korzysta jakby z samego Chat GPT, no bo jakby bardzo szybko by im zamknęli dostęp przez API, bo to nie o to chodzi. Szczególnie, że to jest jakby płatne rozwiązanie dla użytkownika. No, więc Chat Sonic jest takim czatem GPT, który ma dostęp do Google'a i który ma dostęp do aktualnej wiedzy i ma dostęp do faktów. I to może bardzo odróżniać to narzędzie od ChatGPT, bo on weryfikuje te informacje, wiesz, z Wikipedią, właśnie z tym, co Google wyrzuca. Wiadomo, że wyniki searchu Google'owego są różne, jakby jasne. Nie wiem, na jakim poziomie tutaj jest to sprawdzane, ale no, wiesz, twierdzą, że korzysta z najnowszych danych i wypluwa ci równie dobre wyniki, więc no i a oprócz tego mają w ramach tego Chat Sonic, wiesz, dorzucone kilka takich narzędzi typowych, które znamy z internetu, czyli generowanie obrazków na podstawie, wiesz, tekstu wpisanego i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest takie all-in-one rozwiązanie, które miałoby być dla ciebie takim stakiem technologicznym pod generowanie czegokolwiek za pomocą AI. Ale jakby ciekawe, że to się dzieje tak szybko i ciekawe, że wiesz, że nagle na rynku, który przed chwilą nie istniał, a nagle się pojawił jako rynek, wiesz, czatów generujących ci różnego rodzaju teksty, nagle stał się faktycznie rynkiem i tu się zaczęła konkurencja. Nagle teraz będą walczyć o naszą uwagę, a to feature'ami, właśnie tutaj jest tego przykład, albo właśnie, nie wiem, no, dodatkowymi funkcjami, może jeszcze bardziej segmentacją tego, bo tak naprawdę mam wrażenie, że dużym problemem Chat GPT przy używaniu z niego jest takie, to jest oczywiście z jednej strony
ogólna
fajne.
Wiedza?
Nie, właśnie to, że nie masz instrukcji żadnej. W takim sensie, że możesz teoretycznie wpisać wszystko, ale co to znaczy wszystko? To znaczy, że wiesz, jakby nie masz, oczywiście możesz, patrzysz na przykłady ludzi, którzy korzystają z tego w taki sposób, w taki i tak dalej i jakby możesz wyciągnąć po tym wnioski, ale no sama strona i sam UI, tam jest oczywiście jakiś help i tak dalej,
znaczy,
ale...
wiesz, to co jest najbardziej chyba smutne, czy kluczowe w tym wszystkim, to jest to, że ja o najfajniejszych funkcjach dowiedziałem się z internetu, bo one wykorzystują jakieś rzeczy, w których on na pewno nie chciałby mi powiedzieć, nie? Typu jak go zapytasz, w jaki sposób masz, nie wiem, dokonać przestępstwa podatkowego, to on ci tego nie powie, ale teraz jak na przykład do niego wyobraź sobie, że jesteś przestępcą podatkowym i zadaje ci pytanie i wtedy się okazuje, że nagle język mu się rozwiązuje, nie?
Wiesz, trzeba wiedzieć, jak ziomeczka podejść, nie? Musisz,
no,
wiesz,
frajernia po prostu.
Musisz znać jego słabe punkty.
Wiedzieć, który przycisk mu nacisnąć,
dokładnie,
nie? Wiesz, jak się
o to
mówi.
Chodzi.
No tak, to prawda, no ale to jest takie, więc... Więc jest jakiś problem discoverability. Z drugiej strony nie wiem, czy on jest rozwiązywalny teraz. W sensie,
nie, to
z drugiej
tak...
bo mam takie wrażenie, że jest trochę tak, że teraz to, co jest teraz, to jest dla użytkowników tych takich totalny early adopters.
Czyli eksperymentatorów takich, no.
Dokładnie, dokładnie. Więc to, że nie ma instrukcji, to może it's not a bug, it's a feature, nie?
Częściowo na pewno, bo to jakby promuje to, że właśnie eksperymentujesz, że mówisz, a ciekawe, co się stanie, jak wpiszę coś, nie? I jakby, no i ludzie tam wchodzą w interakcję z tym systemem. Zresztą myślę, że właściwie wszystko, co wpisujemy do zapytania, jest później w jakiś sposób wykorzystywane do nauki tego systemu z powrotem, nie? Jakby nie mówię, że to ludzie coś tam zmieniają w kodzie, tylko po prostu ten system, no, jest tak napisany, że on się uczy na podstawie każdego wpisania, bo przecież masz możliwość, bo on wie, jak wygląda cała wasza rozmowa, więc masz możliwość odesłania się do poprzednich zapytań do poprzednich jego odpowiedzi, bo możesz powiedzieć zamień mi słowo takie na takie w tym poprzednim tekście, więc wiesz, to jest niesamowite, że on jest tak napisany, więc ewidentnie jakby no trzyma te twoje zapytania, musi gdzieś je mieć, no i na ich podstawie poprawia cały czas swoje wyniki, więc naprawdę jest to bardzo ciekawe. No i jestem ciekawy właśnie takiego rozwoju tej branży generowania rzeczy przez AI, choć cały czas mam świadomość, że wiesz, to zawsze jest jednak sztuczne, zawsze nie ma tego ludzkiego touchu, ale znowu 80% z internetu, można powiedzieć, jest tego typu tekstami. Prostymi rzeczami. Opis produktu, to, no proszę cię.
Oczywiście. To, co mnie chyba tak właśnie najbardziej w tym zaskakuje, czym zdałem sobie sprawę jakby niedawno, że mówiliśmy o tym, że najszybciej zastąpieni zostaną ludzie wykonujący proste prace. To będzie to, kogo w cudzysłowie najszybciej sztuczna inteligencja pozbawi pracy.
Czyli
nie?
Roboty sprzątające.
Czyli chociażby. Mhm. I to właśnie, roboty sprzątające, ale mamy też roboty, na przykład te w
fabrykach,
sklepach, tak? Te maszyny.
Właśnie, automatyczne kasy.
Automatyczne kasy, dokładnie, no nie? I to jest pewnego. To akurat wiadomo, że to nie jest sztuczna inteligencja, ale to jest roboty, które też będą zastępować ludzi kolejnych. Takich, w których mają dostęp. Bo jest różnica między robot w fabryce, a robot sprzedający ci rzeczy, jest taka, że z jednym z nich wchodzisz w interakcję bez żadnego manuala i wiedzy, w jaki sposób z niego korzystać. Wiesz,
tak,
co chodzi? W sensie.
Tak. Maszyną, która buduje samochody, raczej nie pogadam.
To prawda, a z maszyna z Biedronki zawsze ci powie, że.
Zdejmij produkt z wagi.
Tak. I skasuj. Kiedyś. W Anglii było coś takiego, scan your clap card to get your clap card points. I to było za każdym razem. I to nawet jak zeskanowałeś, to tak działało. No nieważne. Anyway, a okazuje się, że jak się pojawia sztuczna inteligencja, czy jak pojawia się jakiś koncept, gdzie sztuczna inteligencja, te właśnie wytrenowane modele mogą dawać nam jakąś wartość, to po pierwsze jest to grafika komputerowa, a po drugie to jest słowo pisane włącznie z kodem. U mnie w pracy ktoś zrobił taki eksperyment, że poprosił ten program, żeby napisało część kodu i się okazało, że napisało kod, który tam po jakby spędzeniu nad nim parunastu minut, żeby poprawić tylko rzeczy, no i jakby składnie, zgodnie ze sztuką, z jakiej korzystamy w filmie, był kod, który był gotowy do wykorzystania.
Wow. No to jest niesamowite.
A inna osoba wrzuciła tam trochę swojego kodu, żeby dostać code review i dostała code review.
Nice.
I on był sensowny. Jak dostała informację, że ma jakieś błędy, to nawet można było poprosić o to, żeby te błędy zafiksował ten program, zafiksował, nie? Więc jakby to jest, wiesz, i to jest, that's the crazy part.
No,
that's the crazy
to
part.
Prawda, bo to jest realna wartość, realne skrócenie czasu pracy, bo to wiesz, to nie jest tak, że ja sobie wpiszę, napisz mi kod do czegoś tam. No przecież ja nie będę wiedział, co z tym zrobić, nie? Ale programista, który doskonale wie, jak się pisze kod, wie, jest w stanie go przeanalizować i ocenić, czy on jest wartościowy, czy nie. Wiesz, dla takiej osoby to jest faktycznie narzędzie, które może mu skrócić czas pracy, nie? I absolutnie. On może się zająć fajniejszymi rzeczami. I to właśnie, to nie jest tak, że to zastąpi programistę. No nie ma szans. Nie ma szans. I pewnie w najbliższej przyszłości nie ma na to szans. Bo ktoś musi na to jednak popatrzeć i ktoś musi dostosowywać, bo kod nie jest aż tak uniwersalny, jakby mogło się, wiesz, można by było się spodziewać, nie? Zawsze musi być dostosowany do use case'u, w którym go wykorzystujemy. No a tutaj, wiesz, jeżeli jesteś w stanie to zrobić i go przepisać tak, jak żeby pasował do ciebie, piękna sprawa. No bo rzeczywiście skracasz sobie czas wymyślania jakby tego, jak to napisać, nie? I w tym względzie pewnie łatwiej się pracuje na czymś gotowym i w razie czego się poprawia, niż pisać to od zera, nie? Ciekawe.
Więc to jest rzecz, która mnie w jakiś sposób zaskakuje, że ta praca miała być, wiesz, zagrożeniem, a tu się okazało, że jest zagrożeniem dla ludzi, którzy zrobili te programy, nie? To trochę jak z tego mema. Uwaga, będę mema opowiadał gotowy.
No. Dawno nie było.
Wezwij karetkę. Zmiana slajdu, ale nie dla mnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, Wojtek. No.
Wezwijcie karetkę. Ale nie dla mnie pistolet. Pi, pi, piu. Bardzo ładne. Bardzo ładne. No, piękne.
Więc interesujące, no ale znowu, to jest...
Jest to jakaś część, tak, jesteśmy po prostu w takim miejscu. Jestem ciekawy oczywiście, co dalej, ale na pewno pierwszym takim, pierwszymi ruchami na tym rynku będzie faktycznie konkurencja. Jestem ciekawy jakby na jakiej podstawie, na jakiej bazie ta konkurencja będzie się budować, nie? No tu tutaj już się pojawiają pierwsze
pączusie. Pierwszy, który zrobi konsumenckie zastosowanie, z którego będzie można korzystać na przykład na telefonie, To będzie miał jakiś taki edge, jak to się można by powiedzieć, bo pamiętam, że kiedyś, kiedy nie było jeszcze opcji dyktowania,
no.
To była taka aplikacja nazywająca się chyba Dragon Dictation. Ona chyba nawet jeszcze funkcjonuje, sprawdźmy to.
I ona była na iPhone'a, Dragon... tak, w sensie.
Tak, Dragon D... Tej spiszemy? Nie, okej, okay, dobra, już teraz tego
Nuance,
nie ma. Ewidentnie...
Dragon Naturally Speaking Home, coś tam, 300 zł kosztuje.
No było coś takiego, że i to była aplikacja, z której, nie pamiętam, mój ówczesny szef korzystał do tego, żeby dyktować rzeczy do urządzenia. Mm-hmm. Po prostu dyktował wiadomości, czy dyktował maile, które pisał, bo to była jedyna aplikacja, która funkcjonowała z językiem polskim i radziła sobie bardzo z nim dobrze.
Okej. Okay.
Teraz już nie ma takich potrzeb, ale chodzi o to, że to było pierwsze zastosowanie dyktowania, takie wiesz, dyktowanie przez, że sprawdzę tą aplikację, którą, że wykorzystanie tego, że możesz dyktować, za dużo dy. To może być Wojciaszku, tak, to może być Wojciaszku ta aplikacja, którą wysłałeś.
No to...
Dragon Consumer Interpreter. Mm.
I oczywiście Dragon Anywhere jest free trial za $0, a później jeden miesiąc za 15, nie? No to dzisiaj myślę, że jest taki moment, w którym zupełnie jest to bezużyteczna apka dla większości użytkowników iOS-a, no bo jednak, no, come on. Jesteśmy już daleko.
Się wszystko,
compatible, uwaga.
Te rzeczy się wszystkie robią, że...
Compatible with iOS 9.3.5.
No tak, bo więc... to były mniej więcej te czasy, no kiedy tak. To był taki wczesny iOS, nie?
Jasne.
Czekaj, wpiszmy iOS 10 release notice, albo biggest feature, by się przydało. Ten iOS 10 updates. Zobaczmy, czy było coś z dyktowaniem.
Nie, to chyba wcześniej było, co? Przecież dyktowanie to... Ja pamiętam, że jak miałem tego iPhone'a 5... Możliwe to jest? No nie wiem, no w każdym razie wiesz, no mam wrażenie, że już
Apple
wtedy.
Dyktowanie po polsku.
No właśnie, ciekawe no, jakby w którym roku faktycznie ta funkcja się pojawiła, bo na pewno było.
Na pewno było w 2017.
Okej. Okay. No nie, dlatego mówię, to
2014.
No?
2014 chyba.
O, ciekawe. Ciekawe. No to widzisz, no już parę lat jednak...
O, nie wiem, czy ktoś o tym wie, ale dyktowanie po polsku działa również w systemie OS X 10 Yosemite.
Yosemite.
I to jest iOS 8.
A, okej.
Nie wiem, czy to jest od wtedy, ale no jest okay. Taka sytuacja.
No tak.
No więc, no, 2014. Wiesz, że to jest 8 lat temu?
Yep. No, także no, widzisz, od 8 lat już Dragon nie ma sensu istnieć.
Jest irrelevantny.
No, niestety. Ale tak to czasem jest, zresztą Apple ma taką historię, wiesz, zabijania jakby third party, różnego rodzaju narzędzi, po prostu robiąc to w systemie i tyle. Bo są
Sherlock
to dobre pomysły.
To nazywali kiedyś.
No, ale...
no tak, to nazywali kiedyś. Tylko wiesz, to jest też tak, że w przypadku niektórych tych rzeczy... No to dyktowanie, dobra, to dyktowanie akurat oni mieli taki, że mieli ten advantage nad Dragon Dictation, że po prostu w klawiaturze mogli włożyć własne dyktowanie i nie było wtedy klawiatur, które można było instalować jako, wiesz.
No tak.
Klawiatury third party. Natomiast w niektórych przypadkach jak Apple tak Sherlockuje typu reading list, czyli jak to się nazywa, lista na...
Przeczytaj później, tak.
Korzystałeś z tego, bo ja tylko przez przypadek. Tak, to się po polsku w wyciążku nazywa lista czytelni.
Ja, przepraszam.
Czy korzystałeś z tego kiedyś?
Nie wiem. Okay.
Natomiast, a czy ty, bo czy ty korzystasz z Safari?
Zdarza mi się, teraz już nie. Teraz już nie.
Tylko Arc. No. Bo ja mam, wyobraź sobie, Safari w którejś wersji wprowadziło to taki feature nazywający się udostępnione tobie. Oni bardzo mocno się tym chwalili, że to działa oczywiście wtedy, kiedy korzysta się z iMessage i to jest w ogóle bardzo fajny feature, w sensie mi się super to podoba, tylko że on jest absolutnie nieużywalny w polskich realiach na razie.
No tak jak Apple News na przykład, nie?
Tak, znaczy on jest nieużywalny z innego powodu, bo Apple News po prostu w Polsce nie ma, a on jest nieużywalny z tego powodu, że z iloma osobami rozmawiasz na iMessage. Ja wysyłam do Pauliny tylko wiadomości na iMessage na zasadzie, ja ci wyślę na iMessage wiadomość, żebyś nie odczytywała, żebyś wiedziała, że musisz zobaczyć, że masz SMS potem do przeczytania. Nie? Jakby to jest
super
metoda na
powiadomienie.
To, żeby... Tak, takie, wyślę ci coś takiego super ważnego typu kod do paczkomatu, to będziesz wiedziała.
O, no nie? Tak.
I teraz jest ten feature udostępniony tobie, on działa w tym momencie on działa w newsach, ale nie mamy newsów w Polsce, działa w muzyce, działa chyba w zdjęciach, nie wiem gdzie jeszcze działa, w podcastach chyba.
To mi się na Safari też rzeczywiście pojawiało to.
Tylko to mi się pojawia cały czas to samo. W sensie,
tak,
wiesz co chodzi? Ja na zasadzie, ja byłem w tym linku, ja nie potrzebuję go już zobaczyć, ja już go przeczytałem i ja bym chciał, żeby na przykład mi się ten link w życiu nie pojawiał kolejny raz, a jak otworam nową zakładkę, to dalej widzę, że istnieje link. Najlepsze za każdym razem naciskam, że ja już to wiem, że już to zobaczyłem, jest okej. Okay. I to nadal działa, no usun łącze.
No to jak trzeba ogóle... usuwać, to już jest, to znaczy, że się zaprojektowano.
Ja to robię regularnie, kiedy odpalam Safari, ja korzystam z Safari do trzech konkretnych rzeczy, więc za każdym razem jak wchodzę, to muszę to zobaczyć.
To nie, mi się zdarzało, że jak byłem tak w rozkroku trochę między wrzucaniem sobie linków na później do tych zarchiwizowanych, znaczy do tych wiadomości do siebie na Telegramie, to też
saved
się
message,
nazywa teraz saved messages, to tam czasem wrzucałem do jakiegoś read it later, tam akurat korzystałem z Pocketa w te lata temu, już dawno. No a teraz wrzucam do Raindropa i powiem ci, że Raindrop bardzo powolutku, ale jednak stał się takim stałym miejscem, gdzie faktycznie sobie kolekcjonuję rzeczy, czy to do obejrzenia na później, czy to do, na przykład przepisy tam wrzucam. Ja mam cały czas Paprika, oczywiście, ale z jakiegoś powodu nie korzystam. Wolę mieć linki bezpośrednio, wiesz, do tych przepisów, bo w sumie to nie jest zbyt mądre podejście, no bo jak ci skasują tego bloga, z którego brałeś przepisy, no to już nic nie będziesz miał, nie? Więc może w którymś docelowo momencie będę musiał jednak je przerzucić do Papliki, ale faktycznie ja mam taką kategorię przepisy i sobie dodaję i fajnie sobie tym jakoś zarządzam, bo rzeczywiście trochę więcej gotuję ostatnio dla rodziny, dla siebie, dla rodziny. Taki tatę jestem, więc to staje się jakby coraz bardziej potrzebne. Ale tak, Raindrop, no muszę powiedzieć, że jakoś tak fajnie mi się wpasował, że jak już nie wiem gdzie wrzucić, nie, to wrzucam do Raindropa i wiem, że mi nie zginie. Także korzystam, jest spoko.
Ja korzystam w takiej opcji w cały czas z Goodlinks. To ja opowiadałem
o tym w którymś
odcinku, pewno tam z rok czy coś takiego. Bardzo mi się podoba to, że to działa w sensie semi-lokalnie na moich danych z iClouda. Aha. I teraz to, do czego przechodzę, to ja tam wrzuciłem właściwie całe moje archiwum z wszystkich Instapaperów i ze wszystkiego.
Okay.
On w ogóle fajnie trzyma te wersje pobrane na komputerze. Jak ja nie mam internetu, mogę sobie czytać te rzeczy, wszystko fajnie, nawet archiwum, bo on te archiwum też trzyma lokalnie.
Okay.
Więc fajnie. Teraz to, co robię, to przechodzę proces tagowania tych rzeczy. To znaczy chcę, żeby te... wiesz, na przykład mam jakieś artykuły, które są związane z ADHD, jakieś związane z Applem, jakieś związane z Fediverse'em, jakieś związane z Googlem i tak dalej. No i po prostu chcę sobie zrobić tak, żeby je potagować, żeby nie musieć po prostu szukać Żeby łatwiej mi się te treści szukało. A to jest bardzo ładnie rozwiązane, no i mówię, to działa na każdym urządzeniu. Ale też mówiłem, tyle razy mówiłem, GoodLinks, bardzo dobra aplikacja do trzymania linków. Więc po co mam korzystać z tego alpuskiego? Szkoda, że to nie działa jeszcze. No.
Super.
Nie ma aplikacji firm trzecich do tego, listy czytelnia, jakkolwiek to nie brzmiało. To jest taki, wiesz, niestety, zrobili taki feature i bardzo mocno half-assed.
No, rozumiem.
Czyli tak zwane półdupne.
Półdupne. Rozumiem, oczywiście, no niestety... Tak to czasem bywa, że no wiesz, wprowadzają coś nowego, a no nie wypieczone, nie dopieczone, nie wysmażone na grillu, no. Jeszcze zdjęte za wcześnie trochę.
Nie na rożen dorzucone dobrze.
No to może źle podgrzane, nie wiem, no. Pytanie, no to co wiesz, różnie to bywa. Kochany, mam dla ciebie... Myślę, że fajną wiadomość. Ja wiem, że rozrywka elektroniczna jakby troszeczkę jest mniej obecna w twoim życiu, przynajmniej teraz.
To prawda.
Ale w serduszku ja wiem, że tam jednak siedzi i szczególnie myślę, że swoje miejsce ma Fortnite jednak osadzone.
Och, ogromnie.
Szczególnie teraz był update i on faktycznie bardzo ładnie wygląda. Więc myślę, że warto zagrać. Akurat nagrywamy we wtorek. Dzisiaj będzie stream z Fortnite'a, jakby co. To chociaż nie wiem, czy dzisiaj tego nie słuchają ludzie, więc za tydzień we wtorek. No, w każdym razie. W każdym razie. Dobra wiadomość jest taka, że Fortnite nie dostanie trybu VR.
Och.
Czy się cieszysz z tego?
Wow.
Myślę, że tak. No, tak, jej. Ale wiesz, bo... Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że bardzo często w miejscach, gdzie opowiadamy o metaversie i o tym VR-owym świecie, wiesz, cyfrowym i tak dalej, zawsze mówimy o tym, że tak naprawdę prawdziwym metaversem są gry online'owe, w których jakby spotykamy się z ludźmi, wiesz, i niekoniecznie bierzemy udział w tym, w tej części stricte growej. Ale spotykamy się w ramach tam różnych eventów, można ze sobą czasem gadać, jest teraz na przykład w Warzone wprowadzili proximity chat, więc słychać graczy, którzy rozmawiają ze sobą w zespole, ale są w obrębie tam 50 metrów od ciebie, więc to też nadaje zupełnie nowy charakter grze, bo czasem się jesteś w stanie dogadać, niektórzy tam błagają, żebyś ich nie zastrzelił, wiesz, no naprawdę jest śmiesznie, jest dużo takich fajnych socjalnych wydarzeń, które się dzieją w ramach rozgrywki. No więc, wiesz, to, więc pierwsze co, to się myśli, okej, okay, no to pewnie Fortnite kiedyś wprowadzi VR i stanie się takim miejscem już docelowym, wirtualną przestrzenią, gdzie ludzie spędzają czas. No ale Tim Sweeney powiedział, że to się nie wydarzy, ze względu na to, że Fortnite po prostu ma jakby jego zaletą i główną cechą jest jednak to, że biega się tam szybko, że ten movement jest naprawdę szybki, dynamiczny, szczególnie teraz jeszcze dołożyli jakiś tam parkour, który jeszcze przyspiesza trochę movement przy niektórych przeszkodach. No i jest to coś, co w bardzo krótkim czasie sprawiłoby, że będzie ci niedobrze, nie? Grając w Fortnite'a na VR-ze. A gdyby zmienili go w taki sposób, że nie wiem, zwolnili ten movement, czy sprawili, że on jest jednak mniej dynamiczny, no to już nie będzie Fortnite tak naprawdę, więc pewnie musieliby napisać zupełnie nową grę specjalnie pod VR. Jest rzeczywiście tak, że Meta kupiła sobie deweloperów gry Population One, która jest na Oculusie i ona też ma dużo biegania. Tam też jest budowanie, tam też jest dużo biegania, dużo movementu, więc no ale nawet recenzenci piszą, że no to jest taka gra, że musisz mieć potężny brzuch wytrzymały, nie? Że jakby bardzo łatwo niestety dostać zawrotów głowy i też ewentualnie żygania podczas grania, więc no ewidentnie coś w tym jest. Więc Mark Zuckerberg jakby ewidentnie nadal wierzy w to, że jednak i gry tego typu...
Żyganie.
Tak, żyganie jest super. Gry tego typu na pewno są przyszłością i będzie to pushował dalej. No, z Fortnite'em tak nie będzie. Myślę, że jeżeli możemy się czegokolwiek po Epiku spodziewać na tym polu, to raczej po prostu dedykowanej produkcji pod VR, która może będzie, wiesz, pożyczać niektóre rzeczy od Fortnite'a, ale nie będzie aż tak szybkie. Może na przykład będzie tak, że niektóre eventy będziesz mógł w stanie, wiesz, oglądać w VR-ze, bo one zwykle jakby nie polegają na bieganiu i strzelaniu, tylko raczej, wiesz, na tym, że przeżywasz wtedy jakieś wydarzenie.
Pamiętam, nie? Że jak są czasami te, w sensie były jakieś eventy Fortnite'a, w których w trakcie eventu zmieniało się na first person.
Aha.
Po to, żeby być imersywne.
Jasne.
Nie? Więc może to jest metoda na to, żeby zastosować. Ja w ogóle granie w VR, w multiplayery, to jest, mam wrażenie, taki... Chociaż widziałem grę, czekaj, na Oculusa chyba, no bo to jest jakby Oculus i potem długo nic.
No
chło,
tak,
nie?
Tak mówią, no, że ten Oculus jednak z całym szacunkiem no to... do pozostałych jednak wygrywa z większością z nich.
Oculus ma taką grę,
Jaką ma grę?
Która... Już ci powiem. To była jakaś szczelanka.
Among Us.
A widziałem chyba, że jest coś
nowy
takiego,
update,
nie?
Wyszedł. Jest też VR. W zeszłym miesiącu wyszła wersja VR-owa.
Widzę, że jest w ogóle Rec Room, coś takiego. A widzę właśnie Among Us VR. Nie, to była gra, która bardzo... No powiem to, może ktoś nawet będzie wiedział. To była gra, która bardzo mocno przypominała w ogóle PUBG.
Okej.
I to było we VR-ze. I ja mówię, dobra, to wygląda w ogóle bardzo interesująco. Ale jakoś tak, nie wiem, jest, wiem, że da się wypożyczyć na przykład Oculusa. Mhm. Za jakieś tam 200-300 na miesiąc.
To nawet nie tak tragicznie.
I trochę mnie kusi, żeby w pewnym momencie, kiedy będę wiedział, że będę miał taki miesiąc, w którym nie będę na przykład wyjeżdżał regularnie, żeby wtedy na przykład sobie wypożyczyć. Ja wiem, że wtedy minus się robi taki, znaczy co, będę kupował te gry za $50 po to, żeby zagrać w nie przez miesiąc. Ale no z drugiej strony, jak mi się spodoba, to po prostu sobie kupię sam tego VR-a i one ze mną zostaną, nie?
Chociaż teoretycznie, jak nie, no to... jeżeli pożyczają Oculusa, to mogliby i gry pożyczyć, nie?
No wiem, chyba niestety tak to nie działa, bo to jest przypięte chyba do konta facebookowego w ogóle. Jezus, jest ten...
To już przejebane.
No. Ale wiesz, chodzi o to, że jak mi się spodoba, to ze mną zostaną te gry, a jak mi się nie spodoba, no to mogę to wliczyć w koszt, w powiedzmy... niż researchu, tylko że koszt taki, no to na zasadzie, dobra, no to tyle kosztowało mnie, żeby zagrać w grę i zobaczyć, czy VR w ogóle mi się podoba na tyle, żeby chcę się w to bawić, nie?
No
to... na przykład Beat Saber mnie nigdy nie przekonywał, ale są tam gry, które jak patrzę, mówię takie, no kurde, to mogło być interesujące, to mogło być fajne, żeby coś z tym zrobić.
Fajne, no to znaczy, wiesz, spróbować zawsze warto. Ja jestem zawsze z tych, którzy uważają, że jak najbardziej tak, warto próbować, chociaż też mnie nie ciągnie, no już z wielu powodów, które nieraz padały tutaj w ramach, na Antenium Jezus podcastu. Dostałem, słuchaj, pamiętasz, że tam Spotify zrobił swoje Wrapped, zresztą Wrapped. Było tak, że akurat w trakcie nagrania Apple Music też dropnęło swoje jeszcze wcześniej, zanim się wrapty pojawiły w socjalach.
Tylko, wracając, bo ja mówię, a dobra, sprawdzę tylko, ile kosztuje, bo jakby ja rzucam te ceny zawsze i nigdy nie wiadomo, czy to jest prawdziwa cena. Dlatego wszedłem na Plenty, to jest taka opcja, że można było ją wypożyczyć.
No.
Tam się płaci i wybierzesz, czy sobie nie chcesz. No to przy wynajmie na miesiąc kosztuje 288 zł.
Okej.
Okay. Przy 3 miesiącach każdy miesiąc jest 216. Jeśli wezmę na pół roku, to każdy miesiąc kosztuje 180 zł. A w przypadku, kiedy wypożyczysz urządzenie na rok, to za każdy miesiąc płacisz 144. Ja wiem, że oczywiście to się składa, no ale to jak będziesz miał grać dłużej niż rok, to ci się opłaca bardziej kupić. To prawda, ale jak nie będziesz miał tego robić, jeśli chcesz zapłacić za wygodę, na zasadzie biorę to urządzenie i po prostu je oddam, kiedy nie będę chciał go używać,
No znaczy, to długoterminowe to tak pewnie rzeczywiście gdzieś się dochodzisz do momentu, w którym
gier,
nie wiadomo, nie? A nie ma gier.
Nie ma tutaj gier, jest jakiś program VR-owy tylko jeden, nie? Ale to, co jest interesujące, to jest to, że jak kliknę, to za półtorej godziny może być w moim paczkomacie. That's crazy.
To spoko. To akurat git. To akurat git.
No, ja bym pewno, jakbym pewno próbował, to myślę, że spróbowałbym może na 3 miesiące na przykład, żeby sprawdzić tak, no 3 miesiące jest taki sensowny dystans czasowy, no i wtedy też nie ma takiego problemu z tym, że kupuję grę, no bo jednak no mam 3 miesiące na to, żeby tam zaatakować, nie?
Ciekawe, w jakim stanie są te sprzęty, bo to jednak, wiesz, wypożyczane, no, napisane, że to jest na, jednak, no.
To prawda, napisane, że są, że jakby przychodzą do ciebie jak brand new.
Okej.
Okay. Jak brand new.
No, dobrze, no to mi wystarczy. No jeżeli to jest zgodne z prawdą, to jak najbardziej. Super. Dobrze. A powiedziałem o tym w Rapet, to właśnie ten Twitch wrzucił swój, wiesz?
YouTube też zrobił swój.
YouTube też zrobił swój i ja Twitchowy mam też, mam taki, że miałem 55 transmisji w tym roku, rozumiesz?
To dużo.
1320 godzin oglądania, czyli jakby ludzie mnie oglądali przez tyle godzin. 55 dni to jest. Najwięcej ludzi w jednym czasie oglądało, to było 87. No i w tym roku zdobyłem 43 subskrybentów. To są ci, co płacą, właśnie też prime'owych. Obserwujących jest sumarycznie 477.
Czy ty dostajesz za prime'owych pieniędzy?
Tak. Więc to jest wszystko w porządku. Punktów kanału to są tak zwane duszki, to jest coś, co ludzie dostają, jeżeli oglądają mnie, nie? I sam rate, ile dostają, jest uzależnione od tego, jaki mają poziom użytkownika, bo jeżeli są subskrybentami, to tam jest mnożnik razy 1-2, raz na jakiś czas jest też, pojawia się taki prezencik, można to odebrać, że dostajesz trochę więcej tych punktów, jeżeli, wiesz, aktywnie bierzesz udział w czacie i tak dalej.
Tak, to widziałem.
Więc to tych było 519 tysięcy, nie? Więc tak pół miliona punkcików sporo zostało rozdysponowanych i wiadomości czatu 16 tysięcy, więc no tam ludzie rzeczywiście trochę gadali i byłem w 10% wszystkich streamerów ważone.
Czy jesteś top 10% streamerów ważone na świecie?
Chyba tak. Tak rozumiem to, no. Nie słabo, uważam. Nie słabo.
No, gratulacje.
No jest to coś.
Gratulacje.
Prawda. Co prawda Wojtek... emotki takie nędzne, których ludzie używali, bo na przykład uśmieszek jest najczęściej taki najprostszy, ale spoko, jakby luzik. Nie, no ale fajnie zobaczyć to w takich, wiesz, cyferkach, że jednak to coś tam robi i fajnie. A w sumie u Twitch, wiesz, ile godzin oglądania ma naliczonych, bo Twitch jakby zrobił swój własny recap i ma 21 miliardów godzin oglądania na całej platformie, nie?
21 miliardów, czyli no. raz, dwa, trzy, cztery. Tyle zer. Tak? I to jest godzin?
Tak.
Hours
tak,
to tak. Years.
I w zeszłym roku, to jest ciekawe.
To jest, są no? 23 956 lat.
Oh fuck, nice. Nowych streamerów w 2022 roku pojawiło się 11 milionów. Ciekawe, że jakby tak dużo ludzi zaczęło streamować. I ja się do nich nie zaliczam jakby do tej cyferki, no bo ja konto na Twitchu już miałem bardzo dawno. Nie wiem, czy, no bo to jest, wiesz, nowi streamerzy, to zakładam, że to są po prostu nowe konta u nich, nie? I transmitowane godziny, 789 milionów godzin zostało wystreamowanych na Twitchu, nie? No nieźle. Ciekawostka jest... bardziej. Ale myślę, że fajnie zobaczyć to też właśnie w formie cyferkowej. Interesting. Kochany, bo mamy już bardzo mało czasu. Ja mam jeszcze...
To chodź do After Darksu.
Ja z wielką przyjemnością pójdę z tobą do After Darka, bo mam kilka rzeczy, myślę, że ciekawych. To znaczy... Zaraz... Kuba Chumienny powie, że no, znowu o tym mózgu, no ludzie, ile można. Ale tym razem o innym biznesie Ilona Muska i myślę, że news sprawi, że będziecie go jeszcze mniej lubić, jeżeli to jest możliwe.
Jezus Maria, czy to będziesz mówił, albo czy ty widziałeś filmik z jakiejś imprezy?
A, to nie o tym, ale słyszałem, bo okay. to był Dave Chappelle Show w ogóle, jakiś na żywo i Elon Musk wyszedł na scenę i po prostu tam ludzie krzyczeli bu.
A on wszedł i wziął mikrofon i powiedział: I'm rich, bitch.
O, wiesz, Elon nigdy nie był najlepszy w żartowanie, szczególnie na żywo. Mam wrażenie, że on takie social skills ma bardzo niskie, w sensie naprawdę.
Tak, nie. Dramatyczne.
No, że jakby he gets the job done często, oczywiście. No, ale koszty są dość wysokie, jak widzimy po wszystkim, co robi. Dobrze, to w takim razie idźmy do After Darka. Ja chętnie o tym opowiem. Oczywiście patronów zapraszamy, a tych, którzy nie są patronami, zachęcamy, żeby nimi zostali. To za niewielkie pieniądze, bo to jest 15 zeta miesięcznie.
Bardzo dużo osób w ogóle dołączyło, za co bardzo dziękuję. O, bardzo dużo. Tak, to jest 5 czy 6 osób do nas dołączyło.
Ekstra,
więc
no to
super.
Bardzo nam miło. Fajnie, że zamkniemy ten rok z takim wzrostem i zapraszamy oczywiście. No jest naprawdę dużo więcej kontentu, no bo jednak to są pół odcinki, kurde, co tydzień, to przecież wyobraź sobie, w cały miesiąc płacisz za 15 zeta, masz jakby dwa całe odcinki gratisowe Jesłosa.
Dokładnie.
Jest niesamowite. Jest bardzo dobry deal. Także skorzystaj. Powinniśmy poprosić jakiś czat, żeby nam napisał, nie?
Skorzystaj teraz.
Skorzystaj teraz. Warto. Nie. Kup.
Masz propozycję. Pisz. Znasz to?
Nie, chyba nie.
Nie znasz tego ziomka na TikToku, nie pokazało ci? Jest jakiś taki ziomek, który... taki ogromny byk, taki totalnie ziomek. Myślę, że on w wolnym czasie je drewno. Jest taki
potężny.
Że jest taki,
no. A to ten, co jadł wątroby? Okay.
Nie. I on bierze jakiś na przykład długopis, albo śrubkę, albo cokolwiek. Staje tam parę metrów oddalony od takiej ogromnej kupy drewna, która jest, wiesz, taka...
No.
I on w to rzuca, po czym bierze twój telefon tak, jakby cię za kark ciągnął.
Tak.
Podchodzi do tego, żeby pokazać, że on z tego miejsca, gdzie stał, to on to włożył praktycznie, to się wbiło w to drewno i on zawsze, za każdym razem mówi tak. Masz propozycję, pisz. I to jest to, co on robi. I to jest wszystko.
Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby ludzie pisali w komentarzach, czym on teraz ma rzucić w drewno.
Tak,
okay.
Dokładnie tak. Dokładnie.
Ale widziałem tego ziomka, tak, rzeczywiście. I on ma jakieś korzenie polskie, z tego co wiem.
Tak. Ale on też ma korzenie gruzińskie.
Okej.
Nie wiem, coś mi się tak wydaje, bo widziałem kiedyś, wyskoczył mi też live, w którym bardzo dobrze posługiwał się językiem, który był wschodni, ale nie był w żaden sposób, nie brzmiał mi jak... wschodni, który kojarzę. No ale dobra.
Ale w ogóle to skoro już polecamy sobie świetne konto na TikToku, to nowy segment, jak widać, to nie wiem, czy znasz Jeremy Fragrance. To jest taki ziomek, opowiada o zapachach. Tak.
Fuck!
I to jest...
Sexy motherfucker!
I najlepsze jest to, że to jest w ogóle Polak.
No
on
jest,
ma rodzinę w Polsce i wyjechał po prostu, jak był mały.
I on też, żeby był jasny, on też był w Polsce jakiś czas temu, chyba nawet nagrywał filmiki. Ja dałem mu bana, bo jego kontent mnie interesuje.
Jasne, tak,
za dużo TikTok mi go polecał, zgodnie z moją metodą na to, jak w jaki sposób zarządzać algorytmem TikToka.
Słusznie, ale to bardziej nie chodziło mi o to, że polecam kontent, tylko dowiedziałem się o tym, że jest Polakiem i to było takie, okej, spoko, ciekawe. I faktycznie mówi po polsku, to już tak trochę łamaną polszczyzną, ale mówi, więc, tak. Więc fajnie. Fajnie, że tam ma w głowie te źródła i skąd, wiesz, skąd zaczynał, nie?
Ja nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, Wojteczku, że Mariusz Max Kolonko też jest Polakiem.
Nie, to jest niemożliwe.
Naprawdę. On ma polskie korzenie. On kiedyś w ogóle pracował na polskiej telewizji.
Co ty opowiadasz?
No, teraz już tam, ale wcześniej tak było, no.
To jest bounce back.
To jest bounce back. Dziękujemy bardzo, chodźcie do After Darka. Jeśli nie jesteście naszymi subskrybentami After Darkowymi, to zabądźcie nimi i chodźcie z nami posłuchać sobie dodatkowych pół odcinków.
Pa.
Chodźcie, no pa.
Jest Jesłos Podcast o technologii z wąsem.